Jesteśmy u progu, albo nawet w trakcie zaczynającej się kolejnej wielkiej wojny światowej. Trump zorientował się w sytuacji śmiertelnego zagrożenia. Rosjanie mogą i użyć broni nuklearnej. Bo jak Amerykanie się na nas obrażą, to my zostaniemy sami na sam z Rosją. To jest wojna, czy to jest upadek, czy to jest katastrofa dziejowa.
Czy my żyjemy w epoce skrajnego kłamstwa?
Paradoks kłamcy, czy jeśli kłamca zawsze mówi, że kłamie, to czy on mówi prawdę, czy nie? Poziom życia się najbardziej obniża. Zasilanie na masową skalę Amerykanów narkotykami może służyć tylko wrogom Ameryki. Bo poziom życia to nie jest tylko PKB, tylko poziom życia to jest też poczucie bezpieczeństwa. To w ogóle nie ma dla nas wielkiego znaczenia. Tak, ja jestem syjonistą, przyjemu kresu świata. Lada moment ma się objawić Mesjasz.
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu.
Paweł Lisicki, dziennikarz, eseista, publicysta, tłumacz literacki, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy. Autor i współautor kilkudziesięciu książek. Ruszajmy! Uwaga, uwaga! Już 12 sierpnia w środę poprowadzę dla Ciebie bezpłatnego live'a o tym, jak nauczyć się języka szybko, ładnie, przyjemnie, skutecznie, do poziomu komunikatywnego nawet w 3 miesiące. Bo to jest jak najbardziej możliwe, ale tylko pod warunkiem, jeżeli uczysz się fajnymi, przyjemnymi metodami. Tylko takie są skuteczne, bo z badań wiemy, że żeby nauka była skuteczna, to ona nie może za bardzo boleć. W związku z czym ona nie może być jak w czasach szkolnych, tak? Pierwsza lekcja gramatyka, potem sprawdzian ze słówek zrobionych na jakiś czarno-biały liście i ogólnie potem się człowiek zastanawiał, czemu po tylu latach nauki nie umie się dogadać. Nauka języka nie tylko może, ale wręcz powinna być fajna, przyjemna, bo przecież wiemy, że nauka języka trwa. A żeby coś trwało i działało, to musimy to robić konsekwentnie, a żeby robić konsekwentnie, musimy to po prostu lubić. I tylko takie metody Ci przedstawię na tym live'ie. Zatem pod tym nagraniem znajdziesz linka. Kliknij w niego teraz, zarezerwuj swoje miejsce w tym live'ie. Słyszymy się 12 sierpnia w środę o 20. Tam przedstawię Ci mój czteroetapowy, skuteczny model nauki języków obcych. Link pod nagraniem. Słyszymy się wkrótce. Cześć!
Zadbaj o zdrowie bez kompromisów. Sięgnij po nasze przebadane suplementy diety z czystym składem na expertianaturals.pl. Poznaj rozwojowe książki wydawnictwa Expertia dla dzieci i dorosłych. Zamów na expertia.com.pl.
Witam serdecznie, tutaj Maciej Wieczorek i nowy odcinek Eksperta w Bentleyu, a dzisiaj będziemy rozmawiać o Polsce, o przyszłości Polski, ale też o świecie, ponieważ przyszłość świata wpływa siłą rzeczy, chcąc nie chcąc, na przyszłość Polski, a dzieje się ostatnio bardzo dużo, w ostatnich latach tak naprawdę mamy wrażenie, że dzieje się bardzo dużo, dlatego zaprosiłem dzisiaj do programu osobę, która komentuje rzeczywistość od wielu, wielu lat. Jest z nami dziennikarz, publicysta, autor książek, można powiedzieć seryjny redaktor naczelny aktualnie magazynu Do Rzeczy, Paweł Lisicki. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
I teraz tak, zaczynając, no bo te ostatnie lata są dziwne, można powiedzieć. Żyliśmy w takim błogim przeświadczeniu, że wszystko jakoś się tam rozwija, idzie do przodu, no i ogólnie świat jest coraz lepszym miejscem. Uwierzyliśmy w tą historię o końcu historii. Mhm. No a te ostatnie, można powiedzieć, 6 lat, począwszy od pandemii w zasadzie, pokazuje nam, że świat jest bardziej złożony i dziwniejszy, niż nam się jednak wydawało. Więc chciałem zapytać, może tak, od razu z wysokiego C, czy my żyjemy w epoce skrajnego kłamstwa? Bo pan opisuje rzeczywistość, więc żeby ją opisać, trzeba najpierw się do niej dokopać.
To znaczy, powiedziałbym tak, z jednej strony to, co pokazała tak zwana epidemia kurwa, na pewno pokazała to, że twierdzenie o epoce skrajnego kłamstwa jest twierdzeniem co najmniej prawdziwym. O. To jest oczywiście tak zwany paradoks kłamcy, czy jeśli kłamca zawsze mówi, że kłamie, to czy on mówi prawdę, czy nie? Prawda? No. Słynny paradoks logiczny. A w tym przypadku mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której, mówię o czasach COVID-u, kiedy to zdecydowana większość rządów zachodnich zachowywała się w sposób skrajnie nieracjonalny, wciskała ludziom do głów opowieści, które były, które jak widać po wielu latach okazały się kompletnie też nieprawdziwe. No, skutkiem tej nieprawdziwości są całkiem realne długi, które po tym pozostały. Chociażby prawda teraz to, że Pfizer domaga się od Polski spłaty 5,6 miliarda złotych za 60 milionów dawek szczepionki, którą zakupił rząd, ale nie odebrał tych szczepionek i nie przekazał ich Polakom. A to jest oczywiście tylko wierzchołek góry lodowej. Wszyscy ci, którzy pamiętają te historie o tym, że przypomnę, były takie wielkie billboardy, jeździłem tutaj po Warszawie, ja sam pamiętam, jak mnie uderzyło niedaleko stąd, zjeżdżałem ulicą Tamka, to był rok chyba 2020 i wtedy dopiero powstał taki gigantyczny billboard zawieszony na jednym z takiej ścianie budynku i tam było taki wielki napis 99,9% bezpieczeństwa dają szczepionki. I tak sobie człowiek, prawda, to wszystko było, skąd to się brało, to było wszystko za pieniądze państwowe, za pieniądze rządowe. Na każdym kroku nas w brutalny, obrzydliwy sposób oszukiwano, twierdząc, że szczepionki dają 100%, 99,9, prawie 100% pewności. No była gigantyczna kampania, ale pierwszy raz na taką skalę, bo ja rzeczywiście sobie nie przypominam, żeby aż tak jednym głosem mówili wszyscy i wszystkie media. No, media mówiły, bo media zostały kupione. Wiem to w tym sensie dobrze, że wiem dokładnie, jak wyglądała próba dyscyplinowania chociażby mojego tygodnika, właśnie dlatego, że próbowaliśmy, głosiliśmy inną, znaczy my staraliśmy się dopuścić inne głosy, pokazywać również lekarzy, którzy podchodzili krytycznie do tych danych, no to oznaczało tak naprawdę automatyczne wyrzucenie z wszystkich możliwych list mediów, które mogły liczyć na jakikolwiek sponsoring, czy to tych dużych korporacji, czy przede wszystkim rząd sam się chwalił, że ponad miliard złotych przeznaczył na wspieranie tej kampanii w różnych mediach. No to jak medium dane dostaje, mówimy, ponad miliardzie, prawda? Więc jeśli, nie wiem, czy to duże telewizje, czy duże media dostają po dziesiątki, setki milionów złotych za to, żeby promować rządową wizję zagrożenia covidowego, no co tu się dopiero dziwić, prawda, że media dokładnie tak się zachowują. I wielu ludzi miało takie poczucie, że wróciliśmy trochę do czasów rzeczywiście PRL-u, że jest takie dwójmyślenie, że czym innym jest powiedzenie czegoś naprawdę, a czym innym jest rzeczywistość, a czym innym jest ten przekaz wszędzie wokół nas istniejący. No ale wracając do pańskiego pytania o tą nową epokę, to COVID był tylko moim zdaniem trochę takim pierwszym znakiem pokazującym, do czego może doprowadzić tak gigantyczna, masowa kampania. No ale czy dzisiaj, ja bym nazwał trochę tę dzisiejszą rzeczywistość trochę może nawet nie światem wielkiego kłamstwa, ale też światem wielkiego, czy okresem wielkiego niepokoju, którym nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia na taką skalę. Takim przejawem z kolei takiego no, bardziej namacalnego, czy też teraz obecnego niepokoju, gdybyśmy starali się to opisać w kategoriach takich bardziej geopolitycznych, mamy do czynienia z sytuacją, którą śmiało można by wręcz określić mianem, że my jesteśmy u progu, albo nawet w trakcie zaczynającej się kolejnej wielkiej wojny światowej, gdzie znowu, jeśli patrzymy, bo tym wspólnym mianownikiem jest gigantyczny wypływ, rozwój czegoś, co można by nazwać irracjonalizmem. To znaczy taką, pan powiedział, prawda, że ludziom się wydawało, że jesteśmy u kresu historii, że kres historii nastąpi, wszystko się będzie racjonalnie rozwijało, będzie więcej wolności, że krótko spełnił się ta przepowieść Fukuyamy o końcu historii, że wszędzie będzie panowała liberalna demokracja, ludziom się będzie żyło dłużej, szczęśliwiej, bezpieczniej. To okazało się być kompletną bzdurą. COVID i tak zwana pandemia COVID-owa był tego pierwszym znakiem, ale to, co obserwujemy teraz, wydaje mi się, że jest no, co najmniej rozwinięciem tego, czyli żyjemy w sytuacji, w której nie sposób, gdyby kierować się rozumem, racjonalnością, wytłumaczyć obecnej sytuacji. Weźmy wojnę, która w coraz większym stopniu pośrednio uderza w Polskę, czyli wojnę na Bliskim Wschodzie, wojnę Stanów Zjednoczonych z Iranem. Nas uderza w ten sposób, że jak będziemy przyjeżdżali, można sprawdzić z dnia na dzień co najmniej, prawda, rosną ceny benzyny, tak, czy tam ceny diesla i tak dalej, no, łatwo zauważyć, że to jest bardzo ściśle z tym związane. Ta wojna, ja o tym też parę razy pisałem, z punktu widzenia tak zwanego właśnie racjonalnego, nie bardzo wiadomo, dlaczego się właściwie toczy, jaki jest jej cel. Co chcą osiągnąć Amerykanie, którzy razem z Izraelem zaatakowali Iran. Do czego, co miałoby być tym ostatecznym momentem doprowadzenia do tej wojny? No bo wojny zwykle się kończą tak, że ktoś musi uznać swoją przegraną, jakieś państwo wygrywa, inne przegrywa.
Uwaga, uwaga! Szybki przerywnik. Zapraszam Cię do wejścia na expertianaturals.pl po to, abyś poznał swoje nowe suplementy diety. Są przebadane laboratoryjnie, ich jakość jest bardzo wysoka, a cena uważam, że wcale taka wysoka nie jest. Mamy coś dla każdego, od podstawowych witamin, po różne mieszanki adaptogenów, po różne inne rzeczy, które wprowadzamy na bieżąco i mogę Ci zagwarantować, że jest to bardzo wysoka jakość. Sam ich zresztą codziennie używam, moja rodzina również jest zmuszona, żeby ich używać. Także gorąco Cię zachęcam. Mamy opcję zakupu jednorazowego lub opcję promocyjną zakupu w subskrypcji, po to, abyśmy mogli Ci wysyłać produkty, kiedy tylko będziesz ich potrzebować. Wejdź na expertianaturals.pl.
Na czym miałoby teraz to polegać? Wszystkie cele, które Amerykanie ogłosili w lutym, bo wtedy ta wojna się zaczęła, łatwo zauważyć, że są nie do zrealizowania, no bo zmiana reżimu nie nastąpiła, nawet nastąpił ten reżim irański, został nawet wzmocniony, co można było obserwować w momencie pogrzebu Ayatollaha Chomejniego, gdzie miliony, oczywiście jakaś część może była przymuszona, no ale nie da się przymusić dziesiątków milionów ludzi, żeby wyszło na ulicę w różnych miastach i, że tak powiem, by pokazywało czy okazywało swoje wsparcie dla obecnego reżimu. Więc reżim nie został zmieniony. Nie została zrealizowana ten cel, który miał polegać na tym, że Iran przekaże wszystkie wzbogacone zboża uranu Amerykanom. Też nie został zrealizowany, nic na to nie wskazuje, prawda, na to, żeby został zrealizowany. Iran miał utracić zdolności bojowe i miano zniszczyć jego zasoby rakiet balistycznych. Więc takiego się nie stało, a wręcz odwrotnie, można zauważyć, że Iran coraz skuteczniej uderza w Amerykanów, w związku z tym śmierć kolejnych żołnierzy amerykańskich. Więc jaki jest projekt racjonalny za tą wojną? Gdzie jest tutaj, oczywiście znowu ta epoka kłamstwa polega na tym, że można ten nieudany projekt próbować przykryć opowieściami o wielkim zwycięstwie i o tym, że jesteśmy właśnie w trakcie wojny, prawda? Znaczy właśnie moja opowieść zaczęła się od Iranu, zaraz może o Ukrainie i Rosji, bo to zdaje się, że tego dotyczy ten alarm wojenny. Ale bo te rzeczy się ze sobą wiążą. Krótko mówiąc, jeśli patrzę na przebieg konfliktu na Bliskim Wschodzie, i o tym mówiłem od samego początku, nie widzę żadnego racjonalnego celu, jaki stawiałaby sobie koalicja złożona ze Stanów Zjednoczonych i z Izraela względem Iranu, ponieważ tak naprawdę jest to realizacja projektu oszalałego, polegającego na tym, że trzeba zniszczyć wszelkie potencjalne zagrożenie dla Izraela. Ale to jest projekt niewykonalny, no bo nie da się wszystkich po kolei sobie podporządkować. Na teraz drugi projekt, to znaczy syreny nam przypominają o wojnie Rosja-Ukraina, no bo to jest, prawda, ćwiczenie wojenne, które ma Polaków tam uczulić i tak dalej. Moim zdaniem również ta wojna, tak jak ona obecnie przebiega, nic nie wskazuje na to, żeby mogła się zakończyć tym, czym się od samego początku powinna zakończyć, czyli porozumieniem i zmniejszeniem ryzyka. To ryzyko systematycznie rośnie. Jesteśmy teraz na takim etapie, że duża część Zachodu, również niestety ostatnio ze Stanami Zjednoczonymi, które za czasów Donalda Trumpa wydawało się, że próbują się z tego trochę zmienić swoje stanowisko. W zasadzie koncepcja ma taką, że Ukraina musi wygrać z Rosją. Ale to jest moim zdaniem tak jak w przypadku Iranu nie można zrealizować tego projektu, tak i w przypadku wojny na Ukrainie nie da się zrealizować tego projektu metodami militarnymi, no po prostu to jest niemożliwe. W każdym razie chodzi mi tylko o to, że ten świat kłamstwa, ja bym go nazwał światem nieobliczalności czy światem irracjonalizmu, kiedy to dotychczasowy sposób prowadzenia różnych konfliktów pozwalał łatwo przewidzieć, no, jakie są cele obu stron, co chcą zrealizować, a w tym konkretnym przypadku, czyli wcześniej Iran, teraz Ukraina, moim zdaniem, jaki jest projekt Zachodu, tego nie wiem, jaki jest ten projekt, a inaczej, to, co jest deklarowane, kompletnie nie pokrywa się z rzeczywistością, bo jeśli deklaracja brzmi, Ukraina musi odzyskać wszystkie tereny zajęte przez Rosjan, czy podbite przez Rosjan po roku 2022, czy po roku 2014, to jest po prostu niemożliwe do wykonania. No bo oznaczało, prawda, że trzeba, że Ukraina musiałaby posiadać odpowiednie środki i metody, żeby osiągnąć ten cel. No nie ma takich wojskowych możliwości, a poza tym wiadomo dobrze, że w sytuacji śmiertelnego zagrożenia Rosjanie mogą znowu eskalować tę wojnę i użyć broni, której Ukraina nie dysponuje, czy na przykład broni nuklearnej. Więc żyjemy w świecie coraz większego irracjonalizmu, przykrywanego kłamstwem świata, który stracił, mam wrażenie, taki element, który wcześniej w nim panował, czyli poczucie, że mamy zaufanie do przywódców politycznych i oni w obliczalny sposób, czyli racjonalny sposób podejmują decyzje. Ostatnich kilka lat od roku, od wybuchu pokazuje, że wpadamy w coraz dalej idące w sytuacje coraz większej nieobliczalności, coraz większego chaosu i coraz większej niepewności.
Uwaga, uwaga, krótka informacja. Jeżeli chcesz zupełnie bezpłatnie powtórzyć sobie wiedzę z dzisiejszego odcinka, kliknij linka, który znajdziesz w opisie filmu, aby pobrać plik PDF ze streszczeniem dzisiejszego wideo.
Czy w takim razie to nie jest tak, że to dotyczy przede wszystkim świata zachodniego, że to... Bo wielu komentatorów mówi, że świat zachodni się kończy, tak? Że skończył się ten pomysł. Jasne, jeszcze jest petrodolar w miarę mocny, ale jednak coraz słabszy. Te wszystkie inne alternatywne mocarstwa dogadują się, wymyślają swoje pomysły na siebie i wydaje się, że Chiny, czy nawet Rosja, jakąś większą racjonalnością się kierują, ale to jest charakterystyczne właśnie dla sił wschodzących, tak? Że to one działają logicznie, w sposób przemyślany, sprytny, a te upadające no, robią cokolwiek, co mogą. No i tutaj chyba jest świetnym symbolem tego właśnie upadku Donald Trump, tak? Człowiek, który w zasadzie nikt z nas nie wie, o co mu chodzi. Można powiedzieć, że chyba wielu z nas, ja mam na przykład takie poczucie, że się dałem oszukać temu gościowi, że myślałem, że to jest taka gra, że to są takie szachy 5D, że on tu będzie udawać, że mu trzeba tak słodzić, że on taki narcyz, że tu specjalnie taką głupotę powie, ale to chyba to nie jest specjalnie, obawiam się coraz bardziej. I tam się jednak coraz mniej rzeczy zgadza, więc czy to faktycznie nie jest tak, że to niestety nie jest koniec historii, jak się okazuje, ale nie jest też być może koniec świata, tylko koniec Zachodu.
Jest taka książka, która by to potwierdzała, francuskiego socjologa, polecam ją, Emanuela Todda, Upadek Zachodu, czyli nazwa mówi ta sama za siebie, i on dokładnie stawia, no, powiedzmy, taką bardzo podobną tezę, mówiąc o tym, że w przypadku Zachodu, o ile w przypadku na przykład Chin, czy nawet Rosji, co oczywiście dla polskich odbiorców brzmi, myślę, mało sympatycznie, ale mamy do czynienia z zarządzaniem racjonalnym, czyli mniej więcej wiadomo, czego się spodziewać, jakie są cele i o co chodzi, to tym źródłem irracjonalizmu stał się w coraz większym stopniu Zachód. To znaczy ten element nieprzewidywalności, nieobliczalności, nie daj celów, które nie mogą być osiągnięte przy pomocy środków, jakimi się dysponuje, to jest właśnie ta domena Zachodu. I rzeczywiście, no, jeśli chodzi o Trumpa, ja mogę powiedzieć też o sobie, że był nawet taki okres, kiedy to była kampania prezydencka w Stanach Zjednoczonych. Prowadzę stały taki program razem z Wojciechem Cejrowskim, to się nazywa Antysystem, taki podcast na w ramach Do Rzeczy. No i tam ze 2-3 razy, jak już ta kampania się zbliżała do końca, nawet, prawda, założyłem czapeczkę, MAGA, koszulkę, sprowadziłem sobie ze Stanów, prawda, tutaj był Donald Trump. No bo powiem tak, no w zderzeniu, prawda, z panią Kamalą Harris, no to on się jawił jako po prostu geniusz spokoju, rozsądku, roztropności, przewidywalności, prawda? Pani Kamala Harris śmiała się głupio, głosiła tezy radykalnie lewacko, skrajne, oszalałe, a Donald Trump na tym tle jawił się jako potencjalny mąż stanu. Ale i co więcej, do pewnego momentu, nawet kiedy wygłosił to swoje przemówienie w styczniu 2025, tam wyraźnie powiedział, że zamierza prowadzić zupełnie inną politykę niż jego poprzednicy. Tam padły te słynne słowa, że prawdziwego przywódcę poznaje się nie po tym, ile wojen zakończył, ale ilu wojen nie wszczął, ilu wojen nie rozpoczął. Pomyślałem sobie, no wreszcie jakiś racjonalny człowiek, przypomnę, że jednym z ważnych elementów jego kampanii było twierdzenie, że w 24 godziny, a to się 24 godziny nie wierzyłem, ale szybko, zakończy wojnę Rosja-Ukraina, a jak mówię, dla Polski, i tak uważam, im dłużej ta wojna trwa, tym potencjał ryzyka rozszerzenia i rozlania się i włączenia nas w tę wojnę rośnie, więc ja bardzo sprzyjałem tym pomysłom, tym planom, prawda? Myślałem, racjonalny człowiek. Tak było tak naprawdę, powiem szczerze, do do momentu, kiedy w czerwcu zeszłego roku zaczęły się te, pierwsza faza bombardowania Iranu, przy czym wtedy jeszcze powiedzmy, że Trump wystąpił w roli takiego trochę rozjemcy, to znaczy Izrael zaatakował, potem Iran odpowiedział atakami na Izrael, wtedy włączyły się Stany Zjednoczone, nastąpiło to bombardowanie tych kilku ośrodków w Iranie i właśnie następnego dnia nastąpił wielki rozejm. Przypomnę, wtedy Trump ogłosił wielkie zwycięstwo, wszystko zostało zniszczone, uporządkowane, będzie spokój i tak dalej. Tak, no wiadomo, wszystko to jest, to nie było prawdą, ale to był ten, jakby to powiedzieć, to był ten element propagandy wojennej, które ludzie mogą zaakceptować, bo widzą za tym jakąś myśl. Myśl była prosta. Izrael się wygłupił, zaatakował zbyt silnego przeciwnika, Stany Zjednoczone się włączyły, zażegnały sprawę, okej, wprawdzie może nie było to właściwe i słuszne, bo przy okazji zabił negocjatorów, czego się normalnie nie robi, no ale przynajmniej no, włączenie się wtedy Trumpa, można by było powiedzieć, uchroniło świat przed czymś gorszym, prawda? Natomiast to, co się dzieje od lutego tego roku, czyli no, pełnoskalowa, używając tego określenia, wojna z Iranem, razem z Iranem, znowu ten sam projekt, czyli zniszczenie, zabicie najpierw Ajatollaha Chomeiniego i dużą część przywództwa irańskiego sprawia, że ja kompletnie nie rozumiem, o co właśnie Trumpowi chodzi. Raz ogłasza wielką wiktorię, potem ogłasza, że jej nie było, tu prowadzi negocjacje. No dla mnie szokiem, mówię o takim wewnętrznym szoku, było to, kiedy ja sobie zdałem sprawę 3 miesiące temu, że ja z większym, że jak powiem, dozą zaufania podchodzę do oświadczeń Ajatollahów w Iranie niż tego, co ma do powiedzenia Trump. No to przecież wszyscy było wiadomo, prawda, że jeśli Irańczycy cokolwiek mówią, no to jest właśnie przy jakiejś głupiej, durnej propagandy, jakimś tam szatanie, diable i tak dalej, amerykańskim. Myśmy do tego tak podchodzili. Nagle ja zrozumiałem, że oni mówią znacznie bardziej racjonalnie, sposób, ja wiem, o co im chodzi, na czym polega ten konflikt, niż jak słucham prezydenta Stanów Zjednoczonych, tak? I to samo dotyczy przecież kwestii wojny tej rosyjsko-ukraińskiej. W tym przypadku Rosjanie bardzo wyraźnie zdefiniowali swoje, jakby to powiedzieć, cele. Tak naprawdę ten pierwszy cel, i to się w dużym stopniu nie zmieniło, To jest utrzymanie zajętych i zdobytych militarnie części Donbasu, no po prostu ją fizycznie czy militarnie zdobyli. Po drugie, zadeklarowanie, że Ukraina nie będzie częścią NATO, no to też jest cel, który możemy, prawda, określić. I nie będzie w związku z tym miejscem przeprowadzania ataków na Rosję. No, te cele mogą się podobać albo nie podobać, ale one są określone. Natomiast, i co więcej, one są takimi celami, co do których wiem, że mogą zostać zrealizowane, bo to widzimy, że mogą zostać zrealizowane, tak? Jaki jest cel teraz Zachodu wspierania Ukrainy w tej wojnie? No, pierwszy cel był taki, że rzekomo w ten sposób bronimy się przed tym, żeby Rosja nie napadła nas. To znaczy, krótko mówiąc, Polska czy inne państwa Zachodu wspierają Ukrainę, bo w ten sposób zabezpieczamy się przed potencjalnym zagrożeniem ze strony Rosji. Ale to twierdzenie, moim zdaniem, biorąc pod uwagę, jak przebiega obecnie front, że po 6 latach on tkwi w tym samym miejscu i tam przesunięcia są rzędu paru kilometrów, tego się nie dało uzasadnić, prawda? No nie da się w żaden sposób racjonalny powiedzieć, że zrealizowanie celu rosyjskiego, czyli utrzymania Donbasu i niewstępowanie Ukrainy do NATO, jest tym samym, co atak Rosji na państwa NATO. To jest kompletnie absurdalne, tak? No nie ma tu żadnego junkim. Czyli znowu jesteśmy w sytuacji tej nie dającej się opanować. Emmanuel to wskazuje na różne elementy, ja bym tego irracjonalizmu zachodniego, ale żeby to rozszerzyć, weźmy dwa ważne elementy, myślę, że już takie bliżej, czyli bardziej istotne też z polskiego punktu widzenia. Kwestia migracji masowej. No przecież w oczywisty sposób można zauważyć, że te państwa, które w największym stopniu przyjęły koncepcję otwierania swoich granic na masową migrację, są też państwami, gdzie poziom życia się najbardziej obniża, bo poziom życia to nie jest tylko PKB, tylko poziom życia to jest też poczucie bezpieczeństwa, poczucie tego, że mamy poczucie własności, czyli że ona jest chroniona, poczucie tego, prawda, że ludzie żyją bezpieczniej, żyją w bezpieczniejszym otoczeniu i tak dalej. No łatwo zauważyć, że wszystkie te obietnice związane z państwem, z rozwojem zachodnim się wskutek masowego napływu migrantów nie spełniają, prawda, jest dokładnie odwrotnie, tak? Mamy do czynienia z coraz większą przestępczością, służącymi się enklawami zamieszkałymi przez ludzi mającymi całkiem inną cywilizację, inną kulturę, często sfrustrowanymi w naturalny sposób, no bo nie mogą znaleźć pracy i co więcej z takim roszczeniowym podejściem do państwa. To jest jeden element tego irracjonalizmu, który opanował Zachód, czyli przekonanie, że masowa migracja ma poprawić poziom życia. No jest dokładnie odwrotnie. Inny element, no to jest też z tym związany klimatyzm, czyli przekonanie, prawda, że człowiek ma zdolność panowania nad światem, że to człowiek doprowadził do zmian klimatycznych, do ocieplenia klimatycznego i w związku z tym to wyznaje cały czas Unia Europejska. Musimy doprowadzić do całkowitej zmiany naszej gospodarki w taki sposób, żeby ten klimat opanować. Ale to się w żaden sposób nie daje uzasadnić, biorąc pod uwagę, jak niewielki wpływ ma Unia Europejska czy gospodarka europejska na te zmiany klimatyczne. Nie daje się tego uzasadnić, pokazując, że inne części świata w ogóle odrzuciły ten sposób myślenia, a my przy tym jesteśmy, a Unia Europejska w to brnie. No, brnie w tym stopniu, że nawet wydawało się niezatapialne marki, jak nie wiem, Volkswagen, muszą zwolnić, nie wiem, w ciągu kilku lat 100 tysięcy ludzi i to się odbywa że upadają te zakłady, upadają te fabryki, dlatego, bo właśnie w głowie tych unijnych szaleńców tkwi ten projekt realizacji Zielonego Ładu, który jest coraz dalej idzie. No więc tych części, czy tych elementów tego niepokoju, tego irracjonalizmu jest po prostu coraz więcej.
No i tutaj aż się chce zadać pytanie, czy to jest stuprocentowy irracjonalizm, czy może cyniczny racjonalizm finansowy pewnych konkretnych grup ludzi, bo tak ostatnio się też zastanawiałem, bo o jakiej technologii się nie poczyta, ekologia, samochody elektryczne, wiatraki, no cokolwiek, co teraz jest coraz bardziej obowiązkowe, coraz bardziej nowoczesne, ratujące świat i tak dalej, no to jakoś tak przypadkiem tą technologię trzeba wyprodukować w Chinach, to oni mają te metale rzadkich, które są potrzebne do produkcji samochodów elektrycznych, to oni produkują większość wiatraków i tak dalej. No i tak sobie myślę, że, bo ta doktryna chińska, ona słynie z tego, że jest bardzo długofalowa zawsze, że oni tam myślą w przeciwieństwie do Zachodu na 20, 30, 100 lat do przodu. No więc to wydaje mi się, choć kontrowersyjne, prowokacyjne wręcz, to jednak nawet logiczne, że taki sobie Chińczyk przyjechał kiedyś, 15 lat temu, z walizką pieniędzy, spotkał się z właściwymi ludźmi w Brukseli, w Paryżu, w Berlinie, powiedział, słuchajcie, fajnie, że macie tego Volkswagena, ale by go nie było, jakby nie było w zasadzie u was niczego, to dostaniecie od nas wszystko. Wy i tak będziecie mieć, już będziecie na emeryturze ze swoimi 100 milionami juanów, tudzież euro, które od nas dostaniecie. No i nagle magicznie przy tej całej ekologii jakoś się okazało, że chińskie firmy świetnie były na to przygotowane i teraz jeszcze się cieszymy, że mamy tyle nowych, tanich chińskich samochodów, które jeżdżą, są niezłe. A może właśnie to jest kolejny krok tego planu, który ktoś wymyślił wiele lat temu i stwierdził, tak zrobimy. Tak, kiedyś tak będzie, że będą jeździć sobie po Warszawie i liczyć dni śmierci tego Bentleya, bo on nie będzie mógł już jeździć z silnikiem normalnym, benzynowym i w końcu będą musieli przestawić program na eksperta w JAECO albo w BYD. Może to jest tak, może to do tego zmierzam. Może...
Znaczy, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo rzeczywiście powiem tak.
Uwaga, uwaga, już 12 sierpnia w środę poprowadzę dla Ciebie bezpłatnego live'a o tym, jak nauczyć się języka szybko, ładnie, przyjemnie, skutecznie, do poziomu komunikatywnego nawet w 3 miesiące, bo to jest jak najbardziej możliwe, ale tylko pod warunkiem, jeżeli uczysz się fajnymi, przyjemnymi metodami. Tylko takie są skuteczne, bo z badań wiemy, że żeby nauka była skuteczna, to ona nie może za bardzo boleć. W związku z czym ona nie może być jak w czasach szkolnych, tak? Pierwsza lekcja gramatyka, a potem sprawdzian ze słówek zrobionych na jakiejś czarno-białej liście i ogólnie potem się człowiek zastanawiał, czemu po tylu latach nauki nie umie się dogadać. Nauka języka nie tylko może, ale wręcz powinna być fajna, przyjemna, bo przecież wiemy, że nauka języka trwa. A żeby coś trwało i działało, to musimy to robić konsekwentnie, a żeby robić konsekwentnie, musimy to po prostu lubić. I tylko takie metody Ci przedstawię na tym live'ie. Zatem pod tym nagraniem znajdziesz linka. Kliknij w niego teraz, zarezerwuj swoje miejsce w tym live'ie. Słyszymy się 12 sierpnia w środę o 20. Tam przedstawię Ci mój czteroetapowy, skuteczny model nauki języków obcych. Link pod nagraniem. Słyszymy się wkrótce. Cześć!
Pewien poziom szaleństwa wskazuje na racjonalność. To znaczy na to, że ktoś próbuje wykorzystać kogoś, no bo aż trudno inaczej wytłumaczyć cały szereg posunięć. Weźmy ten przykład, najpierw ten przykład dotyczący właśnie motoryzacji, tak, czy tego zniszczenia tak naprawdę potęgi motoryzacji europejskiej. Ja miałem taką rozmowę w kwietniu tego roku, byłem w Wilnie na, to było takie tam wyjazdowe posiedzenie EKR-u, czyli Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. No i tam rozmawiałem też z takim czeskim posłem do Parlamentu Europejskiego, zresztą wieloletnim poprzednio ministrem obrony, ministrem spraw zagranicznych i tak dalej. Teraz reprezentuje partię, w Polsce nie ma takiej partii, w Czechach jest, ona się nazywa Zmotoryzowani. I to jest tak naprawdę partia kierowców i producentów samochodów, którzy się razem zebrali, żeby właśnie bronić interesy tego klasycznego przemysłu samochodowego. To jest na tyle potężna partia, że on ma silną reprezentację w parlamencie czeskim i nawet na tyle silną, że obecna koalicja, bo ten rząd pana Babisza to jest rząd koalicyjny, ona jest częścią tego rządu, że ma ich reprezentuje minister spraw zagranicznych, pan Macinka. Czyli to pokazuje, jak silna była ta grupa, która się tam właśnie przeciwko tym wszystkim zielonoładowym pomysłom sprzysięgła, prawda, stworzyła partię, jak mówię, partia zmotoryzowanych. No i rozmawiam z tym europosłem i mówię, no ale w zasadzie jak to, bo zaczęło się od tego, że przeczytałem jakieś parę miesięcy temu jakiś wywiad z szefem Volkswagena, no i ten szef Volkswagena opowiadał tak nieprawdopodobne brednie, że ja nie byłem w stanie uwierzyć, że można być tak zwanym CEO, czyli prawda, tym głównym szefem i w takie rzeczy, że my tu ekspansja, rezygnujemy z benzynowców, tak dalej, wchodzimy w elektrykami, podbijamy świat, no po paru miesiącach się okazało, że nie żaden świat podbijają, tylko mają gigantyczne straty i mówię do tego pana, pan się Wondra nazywa, no a jak to możliwe, bo przecież z góry widać, że podchodząc, czy wkraczając na front, na pole zajęte przez Chiny, akurat Chińczycy produkują najwięcej samochodów elektrycznych, najtaniej, najszybciej i tak dalej, i są w tym tak naprawdę nie do pobicia, to co było przewagą z kolei tych przemysłu europejskiego, to były samochody na benzynę, prawda? Które to już tak zostały zresztą zaprojektowane, że te zagrożenie wynikające z produkcji CO2 i tak dalej było ogromnie zmniejszone. No w zasadzie to była przyszłość. No mówię, my żeśmy nawet byli tam, my w sensie była delegacja członków Parlamentu Czeskiego i Europarlamentu tego byłego szefa CEO, już byłego, bo go wyrzucili w końcu, ale co napsuł, to napsuł. Dlaczego byli? Ponieważ w Czechach są ogromne fabryki Skody, prawda? A Skoda została kupiona przez Volkswagen. No więc próbując, że tak powiem, doprowadzić do tego, żeby nie niszczyć kolejnych elementów już w tym przypadku przemysłu czeskiego, no to poszli na spotkanie z szefem Volkswagena i on mówi, proszę pana, z nim się w ogóle nie dało rozmawiać, on się zachował jakby był absolutnie opętany ideą tutaj, prawda, tej produkcji elektryków, że to w ogóle jest przyszłość, że to wtedy jest zeroemisyjne, że tutaj my nie możemy dopuścić do dalszej produkcji nie z powodów tam finansowych, tylko ideowych. No, w końcu go wyrzucili, ale tak jak powiedziałem, no wyrzucili go dopiero na jakimś tam etapie. Teraz pytanie, czy ci ludzie myślący tak jak ten szef Volkswagena i podobni mu, to oni byli wariatami na własny użytek, czy też byli manipulowani zręcznie, bo ktoś tam właśnie przyjechał z tymi juanami i na pewnym etapie powiedział, no dobrze, to my potrzebujemy. On mógł nawet o tym nie wiedzieć, no po prostu rada nadzorcza, bo to przecież nie jest tak, że ten człowiek sam się wybrał, tylko jest rada nadzorcza, czy tam akcjonariusze doprowadzili do wyboru człowieka, co do którego wiedzieli, że on rozwali wszystko i w tym momencie przez ileś lat będzie promował wizję niszczącą dla własnej firmy. Moim zdaniem to jest bardzo prawdopodobne. Ja mam to samo pytanie sobie zadaję, jeśli chodzi na przykład o migrację, no bo gołym okiem widać, tak co już powiedziałem, że masowa migracja z państw Afryki i Bliskiego Wschodu tylko generuje problemy. No, zobaczmy na Szwecję, prawda? Państwo, które kiedyś wydawało się być całkowicie, nie wiem, bezpieczne, dobrze zarządzane, powstające tam te no-go strefy, prawda? Policja, która sobie z tym nie radzi. Gangi, które się mnożą. Liczba ludzi, która jest coraz bardziej zagrożonych, rośnie. Pod każdym względem widać, że ten system masowego sprowadzania migrantów nie działa. No bo racjonalne założenie, to trochę tak jak z prawda, przemysłem samochodowym. Jaki był argument racjonalny? Sprowadźmy migrantów na masową skalę, ponieważ mamy problemy demograficzne, rodzi się coraz mniej Europejczyków, tak zwanych zwykłych, tam nie wiem, Szwedów, Francuzów, czy tam Niemców, no to jak sprowadzimy ludzi z Afryki, czy z państw arabskich, no to oni nam szybko załatwią tę kwestię, bo będziemy mieli tanią, bezpieczną siłę roboczą. Ale problem polega na tym, że wszystkie dane pokazują już po wielu latach, nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że ta siła robocza po pierwsze wcale nie jest tania, po drugie znacznie częściej się okazuje, że oni są, jest więcej problemów z tym związanych niż rzeczy pozytywnych, no bo tworzą się gangi właśnie, bo wcale przyjeżdżając z tego państwa bardzo szybko zaczynają korzystać ze zdobyczy socjalnych, a nie dają niczego z siebie. Co więcej jeszcze, ponieważ są traktowani, zamykają i następuje element gettoizacji, czyli trzymania się razem i w ramach tej gettoizacji mają takie poczucie, że oni są jakby gdzieś wykluczeni albo dyskryminowani, czyli zamiast być wdzięczni państwu, do którego przyjeżdżają, bardzo szybko narasta frustracja i poczucie, prawda, że są odrzuceni, tak? No to efekt ostateczny całej tej historii dla państwa przyjmującego, to co miało być rzeczą pozytywną, staje się coraz większym zagrożeniem. A dalej politycy w to brną. No ostatni przykład z kolei Hiszpania, słynny przypadek, kiedy to partia Podemos ogłosiła, prawda, i ten projekt jest właśnie realizowany, legalizację pobytu prawie miliona nielegalnych migrantów. No i co więcej, już mówi się też, jakby przedstawiciele tej partii mówią, o co chodzi. O to chodzi, żeby w ten sposób jak najszybciej nadać tym ludziom prawa wyborcze, ponieważ oni ze względu na wdzięczność będą głosowali na lewicę radykalną, prawda? No to lewica, mając milion nowych, czy tam około miliona nowych wyborców, może tu zacierać ręce, prawda? Bo w ten sposób buduje swoją pozycję polityczną, oczywiście niszcząc kompletnie państwo, w którym to ma miejsce. No więc, czy za tym projektem, kto może za tym projektem stać? No wszyscy wrogowie Zachodu. No, Chiny, widząc, prawda, potencjalne zagrożenie, myślę, że gdybym ja był Chińczykiem, czy był na miejscu Chin, tylko bym wspierał ten projekt. No wspaniale, no niech się dalej wykańczają, prawda? No i tylko im trzeba pozwolić dalej się niszczyć. To samo obserwujemy przecież w Wielkiej Brytanii. Te masowe protesty przeciwko migracji, tylko że to już osiągnęło niestety taki poziom, że w niektórych państwach to jest nie do opanowania, no po prostu to właśnie widać w Wielkiej Brytanii, to widać będzie pewnie w Hiszpanii, to widać w coraz większym stopniu w Niemczech, to widać w Szwecji. Próbują się ludzie przed tym bronić, ale okazuje się, że już został osiągnięty taki poziom tego absurdu, taki poziom niebezpieczeństwa, że nie ma z tego jak wybrnąć. Mhm.
No właśnie, teraz aż chcę się zadać to pytanie, jak wybrnąć jako my, Polska, kraj, który jeszcze jest w tym procesie, tak, oczywiście to widać, że on postępuje dosłownie. Wczoraj rozmawialiśmy w mojej firmie z prawnikami, bo się okazało, że teraz jak produkujemy między innymi suplementy diety, no to teraz jak będziemy produkować i wysyłać na przykład do Włoch jeden słoiczek, bo klient zamówi, to trzeba będzie spisać protokół, ile tam plastiku użyte, ile słoika, ile szkła i tak dalej, ile CO2, kurier i ktoś będzie siedział i te kwity wypełniał, więc myślę, że Chińczyk pije szampana i śmieje się w twarz. I teraz my chcemy, żeby u nas było inaczej. U nas to idzie wolniej, to jest pociecha, ale idzie jednak. Więc to taka marna pociecha. Powstały nowe partie, można powiedzieć, które zyskują na popularności. Są dwie konfederacje, no i mają wspaniałe hasła. Dumna, bogata Polska, tak? Bo żeby Polska była tam niezależna, żeby w końcu była państwem, które samo za siebie decyduje. No, ale ja zapytam przewrotnie, trochę cynicznie, trochę smutno, czy Polska w ogóle może za siebie decydować? Czy my jesteśmy w stanie, jesteśmy takim krajem, który w zasadzie tu służy jako producent, eksporter towarów do Niemiec, tu służy trochę jako jakaś siła graniczna Stanów Zjednoczonych. No takim jesteśmy tu dla Chin jako nowy rynek zbytu. Tak generalnie to my tak trochę wszystkim służymy, co ma oczywiście swoje jakieś na pewno plusy ekonomiczne i tak dalej. No ale z drugiej strony ciężko sobie wyobrazić teraz, że nagle polscy politycy, już abstrahując od aktualnych, ale w ogóle jacyś, że oni nagle mogą powiedzieć, my na przykład nie będziemy, my potępiamy na przykład wojny, zwłaszcza to na Bliskim Wschodzie, że polscy politycy będą mogli wprost w mediach tak powiedzieć, bo teraz mam wrażenie, że oni nie mogą, że to, co oni sobie tam myślą prywatnie, to nie ma żadnego znaczenia, bo oni wiedzą, że my musimy tu oszczędzać słowa i tak dalej, krytykować to my możemy Rosję, tam jest zła wojna, a ta inna wojna to jest, to udajmy, że nie ma tematu i tak dalej. Więc widać, że są te wpływy, są rzeczy, których mówić nie można, są sprawy, których poruszać nie należy. No i przecież szefem, można powiedzieć, Zachodu nadal jest Donald Trump. Człowiek, którego można wkurzyć nie wiadomo czym.
Tak,
wszystkim. Dokładnie. Więc pytanie, co my tak naprawdę możemy, jako ta potencjalnie dumna i bogata Polska?
Znaczy, no ja uważam, że teoretycznie to my możemy bardzo dużo, tylko trzeba chcieć, ale problem polega na tym, że jak rzeczywiście się patrzy na polskich polityków, ja też mam takie wrażenie, że no, to, czego nam brakuje, to myślenia przede wszystkim suwerennościowego. Myślenie suwerennościowe oznacza, że my nie boimy się wchodzić w konflikty i starcia, bo przecież nie zawsze to są starcia militarne, to nie o to chodzi, ale również z naszymi sojusznikami. No, Stany Zjednoczone są doskonałym przykładem tego właśnie kompletnego podporządkowania się dużej części polskiej klasy politycznej. Niestety nawet teraz czytałem taki wywiad jakieś parę dni temu z obecnym prezydentem, z Karolem Nawrockim, który w jakimś tam momencie a propos właśnie prezydenta Stanów Zjednoczonych po jego tam kolejnych wyczynach ktoś go skrytykował i taka jest, była taka teza, my go nie możemy obrażać. My go nie możemy obrażać i tak dalej. No przepraszam, co to jest w ogóle za koncepcja? No jeśli się ktoś zachowuje w sposób... Napisałem nawet taki komentarz dotyczący tego, w pewnym momencie Donald Trump zaczął się domagać od państw NATO, żeby one wysłały swoje siły do ciśniny Ormus na Bliski Wschód. No i ogłosił, że tu jest opuszczony, że NATO go nie traktuje poważnie i wtedy duża część polskich polityków, to akurat związanych z PiS-em, mówiła, no tak, my musimy przecież być przy Stanach Zjednoczonych i dlaczego my tego nie robimy? To tak naprawdę Donald Trump zachował się w sposób całkowicie bezczelny. Dlatego, bo sam wszczął wojnę z Izraelem bez pytania się nikogo i kiedy zaczął mieć z tym kłopoty, nagle zaczął się odwoływać do państw zachodnich i mówić, dlaczego wy mi nie pomożecie, dlaczego was tutaj nie ma, prawda? No dlatego nas nie ma, bo nie wiemy, jaki miałby być nasz interes, co mielibyśmy z tego w ten sposób osiągnąć i dlaczego mielibyśmy się pakować w przedsięwzięcie, o które nas nikt nie pytał i tak dalej. Wszystko bardzo racjonalne pytania. No, ale rzeczywiście w Polsce jest tak, mamy tak naprawdę do czynienia z dwiema dużymi partiami, jeśli patrzeć na uzależnienie od innych czynników. Partią amerykańską, no to tutaj jakby to powiedzieć, symbolem tego jest to, co robił PiS i co robi PiS, i partię brukselską. To jest Tusk, prawda, z jego całą obecną formacją i w zasadzie można powiedzieć, że natomiast jeśli chodzi o konfederację dwie, czyli konfederację tutaj Mentzen i Bosak oraz koronę Brauna, no to ja szczerze mówiąc pokładam w nich największą nadzieję na to, że jeśli coś ma się wykluć bardziej suwerennościowego, to właśnie tam.
Uwaga, uwaga! Szybki przerywnik. Zapraszam Cię do wejścia na expertianaturals.pl po to, abyś poznał swoje nowe suplementy diety. Są przebadane laboratoryjnie, ich jakość jest bardzo wysoka, a cena uważam, że wcale taka wysoka nie jest. Mamy coś dla każdego, od podstawowych witamin, po różne mieszanki adaptogenów, po różne inne rzeczy, które wprowadzamy na bieżąco i mogę Ci zagwarantować, że jest to bardzo wysoka jakość. Sam ich zresztą codziennie używam, moja rodzina również jest zmuszona, żeby ich używać, także gorąco Cię zachęcam. Mamy opcję zakupu jednorazowego lub opcję promocyjną zakupu w subskrypcji, po to, abyśmy mogli Ci wysyłać produkty, kiedy tylko będziesz ich potrzebować. Wejdź na expertianaturals.pl.
No bo jak patrzę na PiS, to wiem dobrze, że jak tupnie nogą rozłoszczony Trump albo tam, nie wiem, Stany Zjednoczone, to nie musi być nawet Trump. Przypomnę, że przecież te wszystkie umizgi wobec Stanów Zjednoczonych za czasów Joe Bidena, czyli no przecież niby inna opcja polityczna, no to kto się całkowicie podporządkował temu? No to podporządkował się temu wtedy PiS. Przypomniało mi, to była jeden z najbardziej szokujących wywiadów, jaki czytałem, to był wywiad już z odchodzącym wtedy z urzędu prezydentem Andrzejem Dudą. No i to był wywiad, już nie pamiętam, chyba portal Nowy Ład się tak nazywa, przeprowadził z Andrzejem Dudą taki wywiad, no właśnie dotyczący relacji między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Co powiedział prezydent Polski, zresztą Andrzej Duda był dwa razy, przez 10 lat był prezydentem Polski. I tam padło takie zdanie, które było chyba najbardziej, było kwintesencją polskiej postawy. On powiedział coś takiego: gdybyśmy byli troszeczkę bardziej asertywni, no to może byśmy coś osiągnęli. Ale my od razu na początku oddaliśmy wszystko, co mamy. Przekazaliśmy kontrolę nad naszymi autostradami, nad lotnictwem, nad lotniskiem Wisiące, nad całymi naszymi zasobami, no to rzeczywiście, no teraz to już jest za późno i właściwie to się nikt z nami nie liczy. To mówi prezydent Polski. Prezydent Polski opowiada o tym i to w relacji do Stanów Zjednoczonych używa określenia troszeczkę bardziej asertywni. No przecież to trzeba szukać innych przykładów, takiej, jak mówię, kompletnej podległości. Pamiętam, jak w czasach jeszcze wtedy, to było przed czasami Joe Bidena, ambasadorem w Polsce była pani Mosbacher, która to pani Mosbacher właśnie rozstawiała po kątach ministrów, jak jakaś ustawa jej się nie podobała, to prawda, ich wzywała na dywanik i te ustawy spadały. No, przepraszam, to było coś, poziom podległości był tak przerażający, że aż trudno sobie wyobrazić, że Polska się na to godzi. A teraz mamy drugą opcję, czyli opcję pana Tuska. No, można by powiedzieć, że pan Tusk jest komisarzem wysłanym do Polski, czy gubernatorem wysłanym do Polski przez Berlin czy przez Unię Europejską i realizuje po prostu projekty, które są mu dawane, czy są realizowane z Berlina. No więc tak długo jak my jako Polacy będziemy tkwili w tym zakleszczeniu między Tuskiem z jednej, a umownie mówiąc Kaczyńskim z drugiej, czyli między partią amerykańską i partią brukselską, no to oczywiście my się na tą niepodległość nie możemy wybić, no bo jak mamy się wybić, jak jedni lub drudzy będą realizowali interesy dla Polski wobec Polski obcy. To nie znaczy, że trzeba z dnia na dzień zrywać z Brukselą i wychodzić natychmiast z Unii, albo że trzeba natychmiast zrywać ze Stanami Zjednoczonymi, ale trzeba znaleźć polityków, którzy będą potrafili w relacjach z jednymi i z drugimi przede wszystkim dbać o polski interes. Tak jak było w przypadku, jeśli chodzi o PiS, w przypadku Stanów Zjednoczonych, no dlaczego mamy zawsze ulegać? Dlaczego mamy zawsze być posłuszni? Dlaczego mamy być zawsze grzeczni i podporządkowani? Argument jest taki, bo jak Amerykanie się na nas obrażą, to my zostaniemy sami na sam z Rosją. No, taki jest ten argument, prawda? A na ten argument należy odpowiedzieć, to dlaczego Polska nie próbuje tak sobie ułożyć relacji z Rosją na własną rękę, a nie tylko za pośrednictwem innych, żeby ten element zagrożenia został opanowany. No to odpowiedź brzmi, bo Rosja jest kompletnie irracjonalna, szalona i nas zawsze zaatakuje. No ale odpowiedź na ten argument brzmi tak, to jest dziecinada. No nigdy państwa nie są zawsze, gdyby Rosja była tak irracjonalna, jak to się przedstawia w polskich mediach, to by jej nie było. Państwa ogólnie rzecz biorąc irracjonalne i szalone znikają bardzo szybko, a państwa, które prowadzą politykę, która nam się może podobać albo nie, ale racjonalną, z tymi państwami trzeba próbować również negocjować swoją pozycję i budować wtedy swoją pozycję względem innych państw. No zawsze tak to wyglądało. No ale jak mówię, no to trzeba by osiągnąć sytuację, w której nie partia amerykańsko-brukselska będzie w Polsce rządziła, tylko partia polska. Mm-hmm.
No a w takim razie, czy te różnego rodzaju narzędzia nacisku na nas, czy narzędzia manipulacji, czy choćby systemy wprowadzania różnego rodzaju długów, tak? No bo jeżeli podpisujemy umowę na dwa pokolenia, na grube miliardy tak naprawdę, to pytanie, czy nawet jeżeli doczekalibyśmy się takiego scenariusza, że nagle któregoś dnia Włączamy telewizor, a tam prezydent Brown i premier Mensen, choć nie wiem, ciężko to sobie wyobrazić, jak oni by ze sobą się dogadywali, aczkolwiek na pewno by to było odświeżające.
Pragmatycznie rozumiem, skoro tyle mówią o pragmatyzmie.
No i pytanie, mamy sobie wtedy taki rząd, no ale Niemcy mówią hola hola, tu są podpisy, tak, macie podpisy i to wy nam wisicie w ogóle przez dwa pokolenia kasę, to nie ma, że wy teraz, nie wiem, z Unii wychodzicie albo jakiś traktat imigracyjny nagle wycofujecie, bo nie, no to w takim razie robimy pilną egzekucję wszelkich długów.
No oczywiście, to jest bardzo, bardzo dobre pytanie dotyczące tego, jak mocno już Polska została uwikłana w różnego rodzaju zależności, które sprawiają, że nie sposób się z nich, bo łatwiej takie rzeczy mówić, jak się jest w opozycji, o to my to wypowiemy, tam załatwimy, tu wyjdziemy i tak dalej, a czymś innym jest, jak przychodzi do rządzenia, no ponieważ istnieje, że tak powiem, bardzo prosta metoda mówiąca o tym, że pacta sunt conventa, no w momencie, kiedy się podpisało jakieś zobowiązania, jeden rząd podpisał, to następny jest z tym związany. I tak to niestety działa. Na to trzeba odpowiedzieć, no, po pierwsze jest oczywiście tak, że niestety nie ma na to dobrego, nie ma tutaj dobrej odpowiedzi. No nie należy podpisywać głupich umów i nie należy przede wszystkim nie należy podpisywać umów, które będą miały konsekwencje na długie lata i to konsekwencje dla danego państwa ograniczające czy niszczące. No, tylko takie rzeczy można teraz powiedzieć, a ktoś powie, ale są już podpisane. No, klasycznym przykładem, moim zdaniem, takiego błędu, który z kolei obciąża, bo to jest taki modelowy przykład. Jest rok 2000, jest rok 2006, Polska podpisuje, decyduje się na podpisanie traktatu lizbońskiego. To jest moment, przypomnę, wtedy, nie wiem, czy wszyscy pamiętają, toczy się wtedy jeszcze, Polska wchodzi do Unii Europejskiej w roku 2004, obowiązuje jeszcze wtedy tak zwany system nicejski. System nicejski, który sprawia, że każde państwo ma silne prawo weta, a pozycja Polski w Unii Europejskiej przypomina mniej więcej pozycję Hiszpanii, tak, że tyle ma Polska głosów. No i teraz oczywiście biurokraci unijni, zakładamy, że realizują cały czas ten sam projekt polegający na tym, żeby maksymalnie ograniczyć pozycję państw narodowych. No, biurokraci unijni wpadają na pomysł tego, żeby dokonać zmiany, wprowadzić nowy traktat ograniczający de facto, niszczący możliwość prawa weta przez poszczególne państwo i narzucający państwom znacznie dalej idącą państwom w stosunku do Brukseli. To jest tak zwany traktat lizboński. O. No i toczy się debata, wygrywa przecież wtedy partia, czyli wygrywa Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość, które głosi w czasie kampanii wyborczej, mówi w czasie kampanii wyborczej, że będzie twardo broniło polskich interesów suwerennościowych. Odbywa się spotkanie w Brukseli, na które zostaje wysłany, wyjeżdża świętej pamięci Lech Kaczyński, wtedy decydujący głos w Polsce ma Jarosław Kaczyński, jego brat, czyli wydaje się, że sprawa jest bezpieczna. No i nagle się okazuje, że po tych wszystkich opowieściach o obronie, o suwerenności i tak dalej, PiS wycofuje się, zgadza się na podpisanie tego traktatu lizbońskiego, a w zamian za to prezydent Kaczyński opowiada wtedy o tym, że udało mu się wynegocjować coś, co nazywa mechanizmem z Joanniny, polegającym na tym, że można blokować, że w zamian za to, że Polska rezygnuje z prawa weta, uzyskuje bardzo silny mechanizm blokujący. Wystarczy wtedy, zdaniem prezydenta Kaczyńskiego, zebrać tam powiedzmy 1/3 państw i one zablokują dane rozwiązanie. No problem polega na tym, że nikt tego później nie potwierdza. I że cały ten mechanizm blokujący z Joanniny to jest spis na wodę fotomontaż i że tak naprawdę Polska została ograna i zachowała się jak właśnie naiwniacy, którzy oddali to, co mieli, w zamian za de facto nieistniejące formy zabezpieczenia, prawda? Czyli traktat lizboński poszedł znacznie dalej niż wcześniejszy traktat, kiedy Polska wchodziła, ten nicejski, nie ograniczył mocno polską suwerenność. Czy my możemy się w związku z tym z tego wyplątać? No nie możemy się z tego wyplątać teraz, bo już żeśmy to podpisali i ratyfikowali. Mamy dalej historię, weźmy historię tego nieszczęsnego Zielonego Ładu. To też nie jest tak, że on został od razu przyjęty. No, on został wprowadzony w tym sensie tylnymi drzwiami, że Polska, wtedy akurat to był Mateusz Morawiecki, podpisał się pod rezolucjami w 2020 roku Rady Europejskiej, które to rezolucje otworzyły drogę do kolejnych rozwiązań wprowadzających czy nakładających na nas coraz większe ograniczenia, prawda? Traktat migracyjny, pod którym się z kolei Tusk podpisał, tak? No więc mamy do czynienia z takim systemem podpisywania się pod kolejnymi ograniczeniami przez kolejne rządy i w związku z tym pole manewru, które mają następni zdobywający władzę w Polsce, jest coraz mniejsze. No bo oni mówią, że mogą zrobić różne rzeczy, a to się, prawda, bo komisarz europejski taki czy siaki powie, a tu jest podpisane, to jest niemożliwe, tego nie można zrobić. Jak z tego wybrnąć? No, niestety efekt ostateczny może być tego taki, że może trzeba będzie doprowadzić do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. Ja uważam zresztą, że to jest projekt, który należałoby w poważny sposób przemyśleć i nie wiem, czy w ogóle paradoks polega na tym, że im bardziej centralizuje się Unia, im bardziej Polska traci swoje kompetencje, tym bardziej staje się to w zasadzie jedynym wyjściem, bo może się bardzo szybko okazać, że i nasz Sejm, i nasz rząd to jest właściwie atrapa, bo to jest trochę, mają tyle władzy, co mają, nie wiem, no, mają mniej władzy niż rządy w Niemczech, czy znaczy rządy regionalne w Niemczech, prawda, niż, czy nawet, my kiedyś do rzeczy zrobiliśmy takie porównanie, jakie są prawa poszczególnych stanów w Stanach Zjednoczonych w porównaniu do państw narodowych w obecnej Unii Europejskiej. Wyszło z tego, że jeśli popatrzymy na obecne kompetencje, to dane stany w Stanach Zjednoczonych mogą więcej niż państwa w obrębie Unii Europejskiej. No, przy czym stany w Stanach mogą więcej i mają też większy wpływ na rząd federalny niż Polska czy inne państwa narodowe w obrębie Unii Europejskiej ze względu na pewien system centralizacji i etatyzmu to i panującego. Więc być może jest tak, że nie ma innej drogi i żeby panowie Brown z Mencenem, jeśli już tam władzę kiedyś zdobędą, nie wygląda na to, żeby tak się stało, ale okej, kto wie, to żeby oni tę władzę nie tylko mieli na zasadzie takiego maskotki, o że władza ma właśnie dobre samochody i sobie może jeździć i tam, nie wiem, pewne przywileje, tylko może podejmować decyzje, to może nie ma innej drogi niż wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej, bo już poprzednicy oddali wszystko, co się da i jedynym sposobem wyjścia z tego szaleństwa nie jest renegocjacja w obrębie tego systemu, tylko zburzenie tego systemu, powiedzenie nie, my jesteśmy wciąż państwem narodowym i to my będziemy o pewnych sprawach decydowali, a nie ci, prawda, którzy... No, Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, akurat ona tak wyszła. To jest bardzo ciekawy przypadek, bo wielu przeciwników mówienia o wyjściu z Unii Europejskiej mówi, patrzcie na Wielką Brytanię, jak ona teraz żałuje. Ale problem polegał na tym, że w przypadku Wielkiej Brytanii lud się zbuntował, w sensie ludzie zagłosowali przeciwko przynależności, ale wszyscy ci, którzy negocjowali później te warunki wyjścia, byli przeciwni wyjściu. Czyli, krótko mówiąc, paradoks powinno wyglądać to tak, że powstaje partia mówiąca jasno, my wyprowadzimy was z Unii Europejskiej i my będziemy tymi, którzy negocjują te warunki wyjścia, a w Wielkiej Brytanii było tak, ci, którzy negocjowali, mówili, my tego w ogóle nie chcemy, no ale skoro wy nas zmuszacie, to my będziemy negocjowali. Będziemy negocjowali, ale tak będziemy negocjowali, żeby was najbardziej zabolało to, za czym wy żeście zagłosowali i żebyście za jakiś czas chcieli wrócić, ponieważ my was, że tak powiem, my tak to wynegocjujemy, żebyście wy de facto pozostali i żeby dla was było to jak najbardziej bolesne. Tak to mniej więcej, tak mniej więcej wyglądało. No więc nie wiem, może jesteśmy skazani na, albo może musi dojść do Polsce do władzy siła polityczna, która będzie nie tylko głosiła chęć wyjścia, ale też będzie gotowa później te negocjacje mówiące o wyjściu prowadzić.
To teraz jeszcze raz przenosząc się na arenę światową, czy jest jakiś rozłam, bo mam wrażenie, że wielu ludzi czeka na zakończenie kariery Trumpa, że tak wiele osób, czytałem wczoraj na przykład taki artykuł, że tam pana Marka Rutę krytykują, że on na spotkaniach z Trumpem to mu tam słodzi i tak dalej, tam chwali, ale tak sobie pomyślałem, a może właśnie to jest taka taktyka na zasadzie, dobra, teraz ugłaskać, przeczekajmy go po prostu, to jest jakiś koleś, on tu jest tymczasowy, za może pół roku, a może dwa i pół roku przyjdzie inny i będzie można gadać już normalnie. A teraz, żeby nie zepsuć przez te dwa lata tego, co da się zepsuć, a da się. Czy to jest może narastająca nadzieja, być może nawet w całym świecie? A jeżeli tak, to co w zamian? No bo jeżeli znowu wpadniemy z Trumpa pod demokratów, no to w zasadzie trochę koło się zatoczy. Wydaje się tutaj, tylko znowu, no Trump też się wydawał, więc wydaje się jakąś nadzieją J.D. Vance, który zawsze jak występuje i tam broni tego Trumpa, to widać, że bardzo, bardzo mu to ciężko przychodzi i szyje na bieżąco. Jak to rozegrać, żeby nie powiedzieć tego, co naprawdę o tym wszystkim myśli? Z kolei jednak są tam jeszcze te rozdźwięki religijne, tak? No bo jednak Trump, wiadomo, trzyma się tutaj z Izraelem. J.D. Vance reprezentuje inną frakcję religijną, można powiedzieć. Więc to już jest ciekawe, a jednocześnie w ostatnich dniach wielu demokratów, 104 bodajże, głosowało, żeby zerwać całkowicie współpracę militarną z Izraelem. To jest w sumie ewenementem, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, więc już jakiś rozłam widać. Jeżeli się włączy CNN, to tam na okrągło, 24/7 są wiadomości o tym, co się dzieje strasznego w To jest też jakiegoś rodzaju ewenement, no bo to okazuje się, że jest jakaś inna frakcja, która chce to pokazywać, która ma w tym interes, tak, żeby pokazać, że tutaj patrzcie, to z tym Izraelem to się nie należy trzymać, więc dużo jest tych różnych wektorów, można powiedzieć. No więc pytanie, co może być dalej, tak? Bo ten impeachment Trumpa to tam już 600 razy się miał wydarzyć, więc się chyba nie wydarzy. No ale dajmy na to, że doczekamy bez wojny światowej do końca jego kadencji. No i co dalej, może nie nawet co może być, ale co najlepiej, żeby było?
To jest trochę tak, bo sam Trump, bo to są dwie rzeczy. A, w sensie osobowość Trumpa i on rzeczywiście, to jest osobowość skrajnie narcystyczna, egotyczna i no, i ona w dużym stopniu pozwala zepchnąć, albo inaczej, pokazywać ten problem, który mamy z amerykańską polityką przez pryzmat osobowości, prawda? To znaczy mamy, ludzie mówią, no patrzcie, gdyby nie ten nieobliczalny Trump, to wszystko by wyglądało inaczej. Ale chcę powiedzieć, że po pierwsze, w niektórych aspektach Trump jednak dotrzymuje tego swojego tej swojej racjonalnej obietnicy, na przykład doskonałe wystąpienie na forum ONZ krytykujące właśnie różne pomysły zielonoładowe, prawda? No przecież on mówił bardzo sensowne rzeczy, że trzeba zrezygnować z walką z surowcami kopalnymi, że nie ma mowy o tym, żeby że cała koncepcja mówiąca o tym, że zmiany klimatyczne są wyłącznie spowodowane przez człowieka i w związku z tym potrzebny jest rząd światowy, który sobie z tym poradzi, że to jest bzdura. No, czy to są sensowne rzeczy, które Trump mówił. W pewnych aspektach, jakbym powiedział, na przykład polityka migracyjna, wybudowanie muru na granicy z Meksykiem i radykalne ograniczenie, jeśli chodzi o dopływ nowych migrantów do Stanów Zjednoczonych, przecież to jest racjonalne, tak, to co on robi. Jeśli chodzi o politykę uniemożliwienia albo znacznego ograniczenia napływu narkotyków do Stanów Zjednoczonych. Też tam Trump zorientował się, to nie jest trudne, że takie zasilanie na masową skalę Amerykanów narkotykami może służyć tylko wrogom Ameryki, tak? Więc to też jest racjonalne. Moim zdaniem niestety przełomem w tej, albo inaczej tym wyłomem w tej wcześniejszej racjonalności Trumpa była właśnie kwestia wojny z Iranem, tak? To jest, i tylko teraz tak, czy Trump sam na to wpadł i czy to jest efekt tego, że on nagle zwariował? No moim zdaniem niestety nie, tutaj uległ presji Izraela. To Izrael jest tym głównym czynnikiem, który pchnął Trumpa do walki z Iranem. Teraz co sprawiło ten, i pod tym względem wygląda na to, że to jest rzecz, z którą się wszyscy zgadzają, to znaczy, że była ta historia, pokazująca o tym, jak to Mossad dostarczył, było to tajne posiedzenie w Białym Domu, gdzie uczestniczyli właśnie, w którym to uczestniczył i Netanyahu, i Trump, i przedstawiciele CIA, i przedstawiciele J.D. Vance, i chyba Marco Rubio, no w każdym razie to kierownictwo polityczne Stanów Zjednoczonych. No i tam szef Mossadu przedstawił właśnie jakąś tam wizję poskazującą na tym, że szybki, skuteczny atak zniszczy reżim irański, doprowadzi do masowych protestów w Iranie, tylko trzeba uderzyć, zdekapitować i nastąpi wspaniała zmiana i będzie wielki sukces. I po tym, co zaprezentował tenże szef Mossadu, przedstawiciele i CIA, i połączonych służb wywiadowczych, i szef sztabu, i J.D. Vance, wszyscy z tego, co przynajmniej przeczytałem, oczywiście nie byłem na tym posiedzeniu, więc to zawsze trzeba pewne, ale zakładam, że to brzmiało racjonalnie, stwierdzili, że to wszystko świetnie brzmi, ale to jest niemożliwe. Ponieważ nasze doświadczenia z Iranem są takie, że tego typu atak może tylko wzmocnić ten reżim i że to nie leży, a jako jedyny, który w to uwierzył i który to przyjął, pytanie na właśnie znowu, czy uwierzył, bo faktycznie uwierzył, czy też ktoś mu pomógł uwierzyć, no był sam Donald Trump, no najważniejsza w tym przypadku osoba, która się na to zdecydowała. I teraz, czy gdyby na tym miejscu nie było Trumpa, tylko był właśnie, nie wiem, J.D. Vance albo ktoś inny, czy mielibyśmy do czynienia z większą racjonalnością, czy też jednak te metody, przy pomocy których narzucił swoją wolę, no, wymykają się trochę spod naszej kontroli, czyli chodzi na przykład, krótko mówiąc, o akta Epsteina albo jakąś inną historię, którą wywiad dysponował i w ten sposób przymusił do takiego działania. No bo to jest trochę odpowiedź na to pańskie pytanie, tak? Czy gdyby była ta zmiana jednej osoby na drugą, czy ona doprowadzi do większej racjonalności, czy też nie? Bardzo trudno powiedzieć, ponieważ jeśli jest tak, że głównym projektodawcą pomysłu wojennego był Izrael, a Izrael dysponuje środkami wpływu nie, to wyjątymi spod kontroli publicznej, no to czy ta zmiana na miejscu prezydenta będzie de facto również zmianą polityki? Nie da się ukryć, że no, Joe Biden na przykład przy wszystkich swoich wadach, a wadą największą było to, że najzwyczajniej w świecie nie kontaktował z rzeczywistością, ale jednak nie posunął się tak daleko jak Trump, jeśli chodzi o tą całkowitą uległość wobec prawda? Nawet pamiętam takie jego wystąpienie, kiedy on powiedział, tak, ja jestem sionistą, czyli będę wspierał interesy Izraela, no ale wy nie możecie robić tego wszystkiego tak brutalnie i tak otwarcie, jak to robicie. To było skierowane, prawda, do polityków izraelskich po tym, jak już po 2024 roku, jeszcze przed wyborami, no i po prostu prowadził masowe ludobójcze działania w Gazie, w strefie Gazy, i było wyraźnie widać, że to jest rzecz, która nie może trwać, bo już opinia publiczna się burzy, już te zdjęcia, już te informacje docierają i tak dalej. Natomiast no, jeśli chodzi o demokratów, podstawowy problem polega na tym, że gdy się tam by się pojawił ktoś w rodzaju Kamali Harris, no to znowu sobie trzeba zadać pytanie, czy to jednak nie jest spod deszczu pod rynnę, prawda? No bo będziemy mieli panią, która będzie wszędzie próbowała wciskać politykę genderową, LGBT, Zielony Ład, klimatyzm, imigracjonizm i tak dalej. No więc z tego punktu widzenia rozwiązanie w postaci J.D. Vance'a wydawałoby się być najlepsze, bo on przynajmniej zachowałby racjonalną część programu Trumpa, a jednocześnie, prawda, bez tej, wydaje się, takiej skrajnej uległości w stosunku do Izraela. Tylko ja nie wiem, bo to jest oczywiście pytanie, które się pokaże i odpowiedź na nie poznamy szybko, czy ta siła lobby izraelskiego w Stanach Zjednoczonych, jak niektórzy twierdzą, została obecnie osłabiona. Słyszałem, że została osłabiona, ale jak doszło na przykład do wyborów uzupełniających do kongresu, to jedyny krytyczny wobec kandydat, czyli pan Thomas Massie, przegrał te wybory, bo jednak jego konkurent, który się pojawił ni z gruszki, ni z pietruszki, bez żadnego doświadczenia, ale był wspierany gigantycznymi pieniędzmi przez właśnie lobby, wygrał, tak? No bo okazuje się, że na pewnym etapie jednak pieniądze decydują, a tych ma cały czas bardzo, bardzo, bardzo dużo, więc może się okazać, tak naprawdę to nie J.D. Vance, tylko na przykład nie Marco Rubio, a Marco Rubio pod tym względem będzie reprezentował politykę znacznie bardziej bliską tej wojennej polityce Trumpa niż J.D. Vance, który robi wrażenie znacznie bardziej zachowawczego. Więc na ten temat, kto wygra, oczywiście nie wiem, ale uważam, że dla Polski ta wersja wczesnego Trumpa, jeśli tak można powiedzieć, czyli Trumpa przewidywalnego, racjonalnego, Trumpa, który nie chce, który nie wierzy w... No bo ja to opiszę trochę z innego punktu widzenia. Skąd się bierze dlaczego dla tego lobby uważam, że toczenie kolejnych wojen jest tak istotne. To jest kwintesencja idei neokonserwatyzmu w Stanach Zjednoczonych. Tak zwani neokonserwatyści to są tak naprawdę dawni trokiści, czyli to są dawni radykałowie żydowscy, głównie żydowscy oczywiście, jak większość trokistów, która przyjęła za własne ideę tego przekonanie, że jedyną formą zapewnienia bezpieczeństwa dla nich, czyli dla to jest siła, to jest potęga, to jest moc, prawda? To jest idea neokonserwatywna, którą Irving Kristol doskonale opisywał, nie tylko on, prawda, pan Podorec i inni, dokładnie tak to przedstawiali. Czyli, krótko mówiąc, tylko globalna potęga Stanów Zjednoczonych jako państwa takiego swego rodzaju żandarma światowego daje bezpieczeństwo. Tak mniej więcej to jest pokazywane. I w związku z tym, że ten żandarm światowy musi ciągle pokazywać wszystkim, że ma siłę i wygrywa, no to musimy przejść do kolejnych wojen, bo tylko one zapewniają pełną kontrolę i pełne bezpieczeństwo. Tak? Czyli nie ma mowy o żadnym budowaniu systemu wielowektorowego, nie ma mowy o jakiejś równowadze światowej. Jest tylko jeden podmiot, który wszystkich innych musi brać za twarz, musi kontrolować, bo tylko to daje nam poczucie, tak jak powiedziałem, tego bezpieczeństwa dla Izraela, a samych wrogów wokół siebie, no to żeby Izrael tych wrogów mógł kontrolować, no to trzeba ich podbijać, pokonywać. Tak się stało w przypadku, prawda, Syrii, tak się stało w przypadku Iraku, tak się dzieje w przypadku Iranu, tak być może będzie w przypadku Turcji, no bo przecież tych napięć z Turcją jest coraz więcej i żeby te wojny mógł wygrywać i zwyciężać, potrzebne są Stany Zjednoczone, które to Stany Zjednoczone nad wszystkimi innymi też będą panowały, prawda? Będą tym światowym żandarmem. No i ta koncepcja jest, jak łatwo zauważyć, no, radykalnie niebezpieczna, ponieważ tych ośrodków, które gotowe są przeciwstawić się tej dominacji globalnej, one są coraz większe i coraz silniejsze. I gdyby patrzeć na to z takiego globalnego punktu widzenia, to mamy po jednej stronie Chiny, i Rosję, no po drugiej stronie mamy Stany Zjednoczone i de facto podporządkowaną im Europę. No i pan Rutte jest tutaj doskonałym tego przykładem, prawda, czyli on kadzi, on, prawda, pochlebia, on zapewnia wsparcie, tylko problem polega na tym, że w tej chwili ten układ Chiny-Rosja staje się moim zdaniem co najmniej porównywalny, jeśli nie silniejszy, do układu Europa, Stany Zjednoczone. I Stany Zjednoczone, w racjonalny sposób należałoby powiedzieć tak, podzielmy strefy wpływów i się porozummy, i to by oznaczało, że żyjemy w świecie, który nigdy nie jest idealny, ale jest przynajmniej światem w miarę bezpiecznym. Ale jeśli w Stanach Zjednoczonych zwycięża frakcja ta neokonserwatywna, która mówi nie, nie będzie żadnego podziału stref wpływów, my będziemy jedynymi, którzy o wszystkim będą decydowali, no to jest oczywiście przepis na wojnę, no bo nie ma innego wyjścia, prawda? A z polskiego punktu widzenia, już patrząc teraz takiego naszego drobnego, tutaj tego regionalnego, a nie globalnego, no moim zdaniem przepis na wojnę oznacza, że Polska może być znowu jednym z pierwszych państw, które na tej zwycięstwie tej koncepcji wojennej ucierpią z bardzo prostego powodu, że geograficznie jesteśmy tak położeni, że ewentualna wojna musiałaby się, że tak powiem, toczyć na naszych terenach. Nie wyobrażam sobie, jak ona miałaby inaczej wyglądać, prawda, gdyby doszło do tego globalnego starcia. Dlatego uważam, że w naszym interesie jest stawianie na takie Stany Zjednoczone, takie jak je prezentował w swojej pierwotnym, ta pierwotna idea Trumpa, ułóżmy się, zawrzyjmy jakieś porozumienie, a nie na tego Trumpa, który teraz widzimy, który wygląda na to, jakby, prawda, jedyną koncepcję, jaką miał, no to była koncepcja wojenna, tak? No przynajmniej tak uważam, który konkretnie polityk amerykański wydaje się, że najbliższy tej koncepcji racjonalnej byłby J.D. Vance, ale nie wiem po prostu, czy można w tej chwili wygrać wybory w Stanach Zjednoczonych, idąc przeciwko lobby izraelskiemu, bo ci wszyscy, którzy do tej pory próbowali to zrobić, przegrywali. No taka jest brutalna prawda.
To w takim razie, no bo jeżeli tutaj być może irracjonalizm Trumpa jest racjonalizmem biorącym się z tego, co jest w aktach Epsteina, to pytanie, co jest racjonalizmem pana Netanyahu, bo PR pada. Świat coraz bardziej patrzy na to i się ludziom nie podoba. Niektórzy bardziej odważni, jak o dziwo Hiszpania, mówi wprost, inni, jak Polska, udają, że tematu nie ma, no ale myślą, co myślą. Więc generalnie nie wygląda też, żeby Iran jakoś się zbliżał do bycia podbitym. Nie sądzę też, żeby jakoś takie wzajemne tutaj relacje dzięki temu się mogły poprawić długofalowo, więc podejrzewam, że kolejne pokolenia młodych Irańczyków będą rosły, dorastały z nienawiścią do sąsiedzkiego kraju, więc to jakby wydaje się w niczym nie jest interesie. Co więcej, w dodatku, z tego co czytałem, no to już w każdej rodzinie jest ktoś dotknięty wojną, w sensie ktoś bez nogi, bez ręki i tak dalej. Co innego to jest, jak to są Amerykanie, jakichś tam młodych z Minnesoty wyślemy parę tysięcy, a tak naprawdę większość to zrobią ci, którzy będą siedzieć u nas w podziemiu i sterować dronami, no to tam pół biedy. Natomiast no, ciężko sobie wyobrazić, że ci ludzie, którzy żyją tam w Izraelu i to na nich spadają bomby, to im rozwalają wieżowce, to oni stracili wujka, ciotkę, kuzynkę, że oni mówią, tak, pokonamy Iran, bo to jest taki kraj, najpierw ich rozwalimy, potem rozwalimy Turcję i taką mają kalkulację w swoich głowach, że to się opłaca. O co tu chodzi?
No tak, ale to, co pan przedstawił, to jest rozumowanie w kategoriach racjonalnych, czyli strat i zysków, prawda? Czyli na przykład zastanawiamy się, czy mając 10 milionów mieszkańców, a nawet mniej de facto, możemy podbić państwo 90-milionowe. No, racjonalnie nie, prawda? To nie trzeba jeszcze specjalnie długo na ten temat myśleć. Można też myśleć w kategoriach racjonalnych, no dobrze, żeby nie toczyć ciągłych wojen, no to trzeba znaleźć po drugiej stronie siły, które chcą zawrzeć porozumienie, z nimi się układamy i próbujemy osiągnąć jakąś tam formę relacji, jakąś tam formę współżycia, no ponieważ jest państwem, gdzie łatwo zauważyć, ta mniejszość narodowa, żydowska jest nieporównywalnie mniejsza niż otaczających może państw arabskich, no to szukamy jakichś, prawda, źródeł zbliżenia. I tak naprawdę warto zauważyć, że trochę taką politykę prowadził przecież Trump w czasie swojej pierwszej kadencji. Stąd się brały te tak zwane porozumienia abrahamowe, stąd było porozumienie i wyszukiwanie tych różnych reżimów arabskich, z którymi można się było porozumieć. Z Arabią Saudyjską, prawda, z Jordanią, z Egiptem, no to jest tak, że przecież dokładnie w ten sposób to funkcjonowało. I to jest moim zdaniem formuła racjonalna, no ale ta formuła nie uwzględnia tego, że coraz więcej do powiedzenia, jeśli chodzi o mają ludzie, którzy nie kierują się tym racjonalizmem, nazwijmy go racjonalnym, czy tym zachodnim racjonalizmem, tylko prowadzą politykę de facto mesjańską. To znaczy polityka mesjańska nie ma nic wspólnego z tym klasycznym rozumieniem racjonalizmu, tylko jest polityką skrajnie irracjonalną, czyli to jest polityka, która zakłada, mówi nam o tym, że żyjemy u kresu świata, lada moment ma się objawić Mesjasz i ma nastąpić, prawda, tutaj całkowita przemiana tego świata obecnego, świat inny, i wtedy czy to jest wojna, czy to jest upadek, czy to jest katastrofa dziejowa i tak dalej, to w ogóle nie ma dla nas wielkiego znaczenia, nawet więcej, im bardziej świat jest niebezpieczny, im bardziej świat jest u kresu wielkiej wojny, a nawet w nią wpada, tym lepiej, bo ten Mesjasz musi w końcu nadejść, prawda? Ja wiem, że to brzmi jak opowieść o żelaznym wilku i, prawda, przecież to jest niemożliwe, żeby tak myśleć. Zapewniam, że to jest jak najbardziej możliwe, jeśli się tylko ktoś chce słuchać w to, co mają do powiedzenia ludzie, nie tacy jak sam Netanyahu, bo Netanyahu akurat jest skrajnym pragmatykiem i cynikiem, ale duża część jego zaklecza politycznego, związanego z różnymi ruchami mesjanistycznymi, czy partiami mesjanistycznymi, jak na przykład Ben-Gwir, prawda? To jest dokładnie, czy minister bezpieczeństwa i albo inne osoby, które są na jego zapleczu politycznym. To są ludzie, którzy patrzą na ten świat nie w sposób racjonalny, czyli jak się dogadać, porozumieć, dojść do jakiegoś jak tam modus vivendi, tylko to są ludzie, którzy patrzą na świat w sposób taki, no my musimy go podbić, my musimy go opanować, no tak, my patrzymy na siły i one się nam nie zgadzają, ale i tak ostatecznie możemy próbować to zrobić, bo po naszej stronie i tak Pan Bóg się opowie. No to jest argument, powiedzmy sobie szczerze, z innego, my byśmy powiedzieli, zupełnie innego porządku rzeczy, no bo opisując relacje Chin, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Iranu i tak dalej, i patrząc no to w kategoriach racjonalnych, mówimy, to jest niemożliwe. Ale dla człowieka, który kieruje się tym mesjańskim podejściem, nie ma kategorii niemożliwego. Jest wyłącznie kategoria możliwego, ponieważ zawsze w jakimś ostatecznym rachunku pojawi się ten Mesjasz. Podam taki przykład z przeszłości. Było taki, to doskonale opisuje żydowski historyk Józef Flawiusz w swoich w swojej książce Wojna Żydowska. On opisuje, jak wyglądało oblężenie Jerozolimy w roku 70 przez Rzymian. No i opisuje zresztą to, co wtedy dla dużej części w tamtych czasach, prawda? Zresztą on już był też, bo tam był tak naprawdę tam, gdzie znajdowały się, gdzie znajdowali się Rzymianie i gdzie ta racjonalna część, tak można powiedzieć, ówczesnych żydowskich przywódców zdawała sobie z tego sprawę, że z Rzymem się nie da wygrać. No trochę jakbyśmy to przenieśli, prawda, na dzisiejsze czasy. No nie da się wygrać, bo Rzym dysponuje kilkudziesięcioma legionami, podbił cały świat i nikt normalny nie będzie wierzył, że nagle, prawda, mała prowincja żydowska będzie w stanie pokonać Rzymian. To jest po prostu, no tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, prawda, że można pokonać, wracając do tego naszego przykładu, no nie wiem, że ktoś wypowie, że nie wiem, Wenezuela pokona Stany Zjednoczone. No nie pokona Stanów Zjednoczonych z bardzo oczywistego powodu, albo jak ja mówię, czy mówiłem, że Ukraina nie jest w stanie pokonać Rosji ze względu na różnice demograficzne, zbrojniowe i tak dalej. No i ta grupa, nazwijmy to żydowskich powstańców, ta grupa żydowskich, no, umiarkowanych mówiła, nie możemy doprowadzić do wojny z Rzymem, Rzym zawsze wygra, jak pokonamy jeden legion, to przyślą trzy, jak pokonamy trzy, to przyślą siedem i w końcu i tak wygra, bo ma, bo broń ma lepszą, bo ma lepszą organizację wojenną, no po prostu to jest niemożliwe do pokonania. Jedyne potencjalne państwo, które mogłoby z Rzymem wygrać, to są Partowie, no ale Partowie obecnie nie są zainteresowani wojną, no więc nie ma sensu tej wojny toczyć. Ale była właśnie grupa tych mesjanistów żydowskich, która mówiła, nie, my wprawdzie widzimy, że Rzym ma tam 40 legionów, że Rzym zawsze może jest największą potęgą naszego świata, my sobie z tym poradzimy. I jest taki moment, kiedy już Rzymianie, to jest ostatni moment, jakby to powiedzieć, tej wojny, w sensie Rzymianie już się wdzierają do świątyni żydowskiej i jeden z rzymskich żołnierzy rzuca pochodnią, od której zaczyna się zapalać świątynia, to znaczy zaczyna płonąć świątynia. I w tym momencie, pisze Józef Flawiusz, najgorliwsi z obrońców uznali, że to jest ten moment, który musi doprowadzić do interwencji Boga, bo niemożliwe, żeby Pan Bóg patrzył, jak jego świątynia płonie. I kilka tysięcy tych największych zagorzalców rzuciło się w płomienie, będąc przekonanymi, że to jest dokładnie ten moment boskiej interwencji. My byśmy powiedzieli zaraz, czyli kilka tysięcy ludzi rzuca się w płomienie, bo wierzy, że teraz nastąpi ingerencja Boga, chociaż widać już, że miasto jest zdobyte i świątynia jest zdobyta i Rzymianie przeważają. To jest kompletnie nieracjonalne. Pokazuje to jako przykład myślenia tego myślenia mesjańskiego, które w tamtych czasach, czyli 2000 lat temu, wcale moim zdaniem nie przestało funkcjonować i w dzisiejszych czasach. Dokładnie jest to ten sam mechanizm mówiący, no to dobrze, to, co obserwujemy, te wojny, to są bóle porodowe Mesjasza, ale my nie mamy się czym przyjmować, bo i tak ostatecznie wygramy, bo nawet jak będziemy widzieli tą gigantyczną przewagę przeciwnika, Pan Bóg i tak opowie się po naszej stronie. No problem polega na tym, że tych ludzi, którzy tak myślą, to jest co najmniej 20-30% w Izraelu i że w tym systemie rządzenia, bo Netanyahu nie rządzi sam, tylko właśnie rządzi w koalicji, oni zapewniają mu cały czas poparcie polityczne, prawda? No bez nich nie mógłby dalej rządzić. Teraz wszystko wskazuje na to, że będą wybory w Izraelu, ale być może Netanyahu je przegra, ale być może ich wcale nie przegra, a jeśli je przegra, to jego konkurenci polityczni mówią, i to są przecież, to są wypowiedzi z ostatnich miesięcy, że my nie możemy dopuścić do tego, żeby regionalnym imperium na Bliskim Wschodzie pozostała Turcja. No to znaczy co? To znaczy my musimy ją zaatakować, prawda? Jeśli nie możemy pozwolić na jej istnienie. Mówi o tym, że to jest czynnik, który w Polsce nie jest brany pod uwagę, który Polacy często go nie rozumieją, jak ogromny wpływ na politykę Izraela ma nie rachuba racjonalna, czyli tego, no mierzymy nasze siły na nasze zamiary na siły, tylko ma rachuba irracjonalna, mierzymy nasze siły na zamiary, a te zamiary są oparte nie na analizie chłodnej, tylko na przeświadczeniu, że zawsze ostatecznie i tak wygramy, bo siła wyższa się pojawi, a tą siłą wyższą, prawda, będzie Mesjasz, Bóg albo ktoś inny. No.
To w takim razie, biorąc to wszystko, o czym dzisiaj mówiliśmy, pod uwagę, Jak pan myśli, jak może wyglądać, może oczywiście na każdy świat, na każdy sposób wyglądać, ale jak pan uważa, że będzie prawdopodobnie, albo z większą dozą prawdopodobieństwa wyglądać nasz świat za na przykład 5 lat? Czy będziemy wtedy bardziej w schronie, czy bardziej robić biznesy po prostu z Chińczykami, z Rosjanami?
Znaczy, ja obawiam się, widzi pan, bo całe, wszystko to, o czym do tej pory żeśmy mówili, pokazuje, jak bardzo trudno przewidzieć racjonalnie rozwój rzeczywistości. Bo gdybyśmy patrzyli na niego w kategoriach, mówię, racjonalnych, i to była moja pierwsza refleksja już po roku 2022, wydawało mi się, że rzeczą oczywistą jest to, że uda się osiągnąć, już było w marcu 2022, była już leżała na stole, było na stole gotowe porozumienie między Rosją a Ukrainą, de facto wynegocjowane w Turcji. I wtedy przyjechał do Ankary Boris Johnson, czyli ówczesny premier Wielkiej Brytanii, i de facto doprowadził do zerwania tego porozumienia, które zresztą, mając wtedy też wsparcie Joe Bidena. I uznałem po raz pierwszy, że jesteśmy w sytuacji całkowicie nieracjonalnej, która mi się wymyka z moich możliwości rozumienia, ponieważ, tak jak powiedziałem, nie wierzę w militarne zwycięstwo Ukrainy nad Rosją, tak jak nie wierzyłbym pewnie w roku 70 w to, że Żydzi mogą pokonać Rzym. No nie wierzyłbym, no bo po prostu dysproporcja sił jest zbyt duża. Oczywiście wierzę w to, że taką wojnę można ciągnąć w nieskończoność. W sensie, że można ciągle dostarczać broni, że można uderzać w dalsze cele, ale efekt jest tylko taki, że podnosimy poziom ryzyka. No więc jak ja mam opisać, jak będzie świat wyglądał za 5 lat, jak ja nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego teraz dzieje się to się dzieje. To samo dotyczy kwestii Iranu. No nie wierzyłem w to, że Stany, nie wierzyłem w sensie racjonalnym, bo żeby jasno się, to nie jest tak, że ja wypieram tę. Ja wiem, doskonale rozumiem, co się dzieje, tylko nie jestem w stanie dostrzec tego, jak ma się zakończyć wojna z Iranem. Ona się powinna zakończyć w ten sposób. Powinna się nie zacząć. Jak już się zaczęła, trzeba było zrobić tak. Ogłaszamy, a Stany Zjednoczone ogłaszają wielki sukces, nieprawdopodobny, udało się osiągnąć to, tamto i owo. De facto jest to porażka, no ale świat nieraz takie rzeczy kupował. Wychodzimy stamtąd, zwiewamy jak się tylko da i udajemy, że Iran się zrobił naszym partnerem, doprowadzamy do jakiegoś tam porozumienia, zwijamy się i do widzenia. No tak to powinno wyglądać racjonalnie. Ale ja widzę coś dokładnie odwrotnego. Amerykanie pakują coraz więcej sił i wojsk na ten teren. Przecież to jest, co się może wydarzyć znowu. Patrzmy teraz racjonalnie. Co może się wydarzyć? No mogą być kolejne bombardowania, ale bombardowania nic nie dają. Cały region zostaje, że tak powiem, a Irańczycy uderzają w te państwa, które są ze Stanami Zjednoczonymi stowarzyszone, co robią systematycznie? W Kuwait, Bahrain, pewnie Arabię Saudyjską, no więc wszystko się zaczyna coraz bardziej się kotłować. Następnym etapem po zamknięciu cieśniny Ormus będzie zamknięcie tej cieśniny, która przebiega przez Morze Czerwone, i wtedy już nie 20% ropy, tylko 40% ropy zostaje odcięte. No to ceny szybują, prawda? Mamy teraz, nie wiem, 7,40 za 95, 8 za 98, mówię o benzynie, diesel tam jest koło 8, no to co, zaczynać około 10, 12 zł, prawda? No to niszczy kompletnie światową gospodarkę. No to co robi dalej Donald Trump? Donald Trump, ściśle mówiąc Ameryka, jaka jest ta opcja militarna, którą ma Donald Trump? Może wysłać wojska lądowe, ale wojska lądowe mogą oznaczać tylko gigantyczne straty, i jeśli oni zajmą na przykład jakąś część Iranu, no to wiadomo, że jakąś wyspę na przykład w cieśninie Ormus, to wiadomo, że Irańczycy będą ją ostrzeliwali i będą dalej rosły ofiary. No to co się robi dalej? Wysyła się tych żołnierzy, żeby zająć miejsca, z których Irańczycy ostrzeliwują. No ale jak się zajmuje te miejsca, to oni się wycofują i ostrzeliwują z innych. Żołnierzy trzeba wysyłać coraz więcej i straty rosną coraz dalej. Więc jak ja mam, znaczy krótko mówiąc, pytanie, które pan postawił, odpowiedź na nie jest nie do wykonania, jak ja nie jestem w stanie, inaczej, żeby była jasność. Ja, to nie jest tak, że nie jestem w stanie i pan też nie jest w stanie zrozumieć. Tylko jak używamy racjonalnych prób wytłumaczenia tego, co się obecnie może zdarzyć, to ten racjonalny mechanizm polegający na tym, że patrzymy na interesy, jakie mają dane państwa i zakładamy, że interes polega na tym, żeby osiągnąć pewien sukces, prawda? Pewną korzyść. No państwo nie działa przeciwko sobie i nie działa w sposób samobójczy. A ja nie widzę tego kompletnie teraz i zakładam, że Amerykanie są obecnie mniej więcej teraz w takiej sytuacji, jak byli w Wietnamie pod koniec swojej interwencji, gdzie wysyłali coraz więcej żołnierzy. Ale już z góry było wiadomo, że nawet, żeby oni tam zabili tych Wietnamczyków jeszcze więcej, to i tak nie osiągną swojego celu, bo to jest w danym momencie niemożliwe. Ja to samo widzę teraz z Iranem, ale niestety, no, mimo tego, że ja to widzę, to Amerykanie robią dokładnie to samo, prawda? Coraz dalej, że tak powiem, rozkręcają ten konflikt. A ponieważ uważam, że u źródła tego konfliktu tkwi niestety ten czynnik nieracjonalny czy irracjonalny, którym jest polityka, czyli ta polityka mesjańska, którą tutaj starałem się opisać, no to też nie widzę w związku z tym dobrego scenariusza. To znaczy widzę scenariusz jakiś, prawda, polegający na narastającym chaosie, który może doprowadzić niestety do właśnie wybuchu wojny światowej o znacznie bardziej niszczącym charakterze niż te wojny, które mieliśmy ze sobą w postaci pierwszej czy drugiej wojny światowej. Więc tak na to niestety patrzę.
No i tu ciężko się nie zgodzić, że takie ryzyko istnieje, zwłaszcza patrząc z tej nieracjonalnej perspektywy, bo już chciałem pytać, czy stwierdzić może, że w zasadzie o tyle dobrze, że nikt tam pewnie nie użyje broni nuklearnej, bo te państwa są za blisko, tak? W związku z czym bomba nuklearna w Teheranie, no, wpłynie też na życie Izraelczyków, no ale jeżeli oni nie myślą o tym w ten sposób, być może na przykład
niektórzy
w kategorii ofiary...
Niektórzy, jak mówię, wyraźnie ja nie zamierzam twierdzić, że wszyscy Izraelczycy myślą o tym kategoriach mesjańskich. Wyraźnie mówię o pewnej mniejszości, ale bardzo ważnej, prawda? Bo zdeterminowanej i mającej duży wpływ również na system rządów. O.
No i to można w zasadzie zemulować na rząd polski, tak? Z którym myślę, że wiele osób na ulicy tutaj raczej jakoś wybitnie nie sympatyzuje, zwłaszcza w pewnych różnych tam unijnych traktatach, no ale jednak oni decydują, no i jest zdecydowane. Więc kto wie, no ale pozostaje nam trzymać kciuki. W zasadzie chyba tyle tak naprawdę nam pozostaje. Ostatnie pytanie, już nie związane z tymi wszystkimi tematami, tylko charakterystyczne pytanie dla tego programu. To jest jedna rzecz lub usługa do 100 zł, która mimo swej niewygórowanej ceny wniosła realną wartość w pańskie życie.
Usługa do 100 zł, która wniosła realną wartość w moje życie. Coś się zastanawiam.
Coraz trudniej o takie rzeczy albo produkty, bo faktycznie...
No, rozumiem, że taki produkt polegający na tym, że jest Bolt albo Uber, to nie wchodzi w grę.
No w zasadzie wchodzi, tak. Wchodzi. Jest
no,
to usługa.
No, 100 zł w tym sensie wniosła, że kiedyś inaczej, że w ten sposób dzięki aplikacjom, to nie dotyczy tylko tych, można w szybki sposób rozwiązać problemy komunikacyjne. O, to tyle bym chyba mógł powiedzieć, bo jakiejś nowej usłudze to jakoś mi nie przychodzi do głowy.
Super. Świetnie. Ja dziękuję bardzo w imieniu swoim i wszystkich naszych widzów za podzielenie się wiedzą. W podzięce mam dwa prezenty. O. Tablica pamiątkowa eksperta.
Super,
z flagą jedynie właściwą, a nie tą, którą mamy na samochodach.
Super.
I od nas zestaw, no, sponsorem programu jesteśmy my sami, więc od naszego wydawnictwa książka o dźwięcznym tytule Fabryka Idiotów.
Super.
I zestaw suplementów również od nas, od Experta Naturals. Także też
dobrze. O, dziękuję bardzo w takim razie. Super, świetnie.
No i co? I trzymam kciuki, żebyśmy... Jeżeli oczywiście będzie pan chętny, żebyśmy za jakiś czas znów omówili sytuację.
Mam nadzieję, że będzie sytuacja, że pozwoli nam omawiać ją i cały czas tylko gdybać i spekulować, a nie, prawda, już z innej perspektywy.
Dokładnie, a alarmy lotnicze, które słyszeliśmy dzisiaj w tle, będą tylko ćwiczeniami.
Dokładnie.
Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo.
I wam również wszystkiego dobrego. Cześć.